Dzień dobry, szczęść Boże, dobry wieczór. Moi drodzy, witam Was bardzo, bardzo serdecznie we wracającej po latach miniserii, można powiedzieć trochę kontynuacji, aczkolwiek trochę nie kontynuacji, serii pod tytułem Kobieta i Ksiądz. Dlatego, że oprócz księdza jest ze mną dzisiaj Agata Rujner. Agato, bardzo serdecznie Cię witam.
Dziękuję bardzo, cześć.
Kochani, bardzo się cieszymy z Agatą, że możemy się z Wami spotkać prawie tuż przed Wielkanocą, bo już pod koniec Wielkiego Postu, w czymś, co można by nazwać prawdopodobnie jakimiś takimi mini rekolekcjami, ale rekolekcjami nie tyle gadanymi, w sensie będzie gadane oczywiście, ale nie tyle gadanymi przez jedną osobę, tylko przez rozmowę, bo stwierdziliśmy z Agatą po ostatnim nagraniu w Bukłakach, że chcielibyśmy się znowu spotkać, tak jak zresztą tam Wam mówiliśmy, żeby trochę znowu pogadać o różnych fajnych tematach. Nie miałem do końca pomysłu, jaki to miałby być temat. Jak zawsze z pomocą przyszła Agata, która jakiś czas temu napisała i napisała: słuchaj, weźmy, wywróćmy znowu teologię katolicką, żeby nam mówili, że jesteśmy okropni i tak dalej.
Tak, właśnie tak napisałam.
No dokładnie, tak napisałaś.
To jest takie totalnie w moim stylu.
No nie, ale zaznaczyłaś tam, że nie chodzi ci o negowanie tradycji katolickiej, czyli już się spodziewałaś, że tak będzie.
Tak, że taki może być odbiór, dokładnie tak.
Dlatego, że jak widzieliście w tytule tej serii, będzie o dobrych grzechach. W sensie grzechy nigdy nie są dobre, no ale będzie o dobrych grzechach. Bo chcielibyśmy na tapet wziąć 7 grzechów głównych, ale de facto nie grzechów głównych. Tylko chcielibyśmy wziąć dobro, które nawet nie tyle jest odpowiedzią na te grzechy, ile bardziej jest czymś, co sprawia, że te grzechy w ogóle się nie pojawiają. Przynajmniej tak zrozumiałem to, co mi napisałaś. Jak się zrozumiałem, to tłumacz.
Nie, bardzo dobrze to zrozumiałeś, że pomyślałam sobie, że wszyscy doskonale znamy 7 grzechów głównych, czy 7 wad głównych, zwał jak zwał. I znamy prawdopodobnie cnoty, które mają nas ochronić przed tymi wadami i tymi grzechami. I że może brakuje nam takiego uwspółcześnionego spojrzenia na to, albo poszukania jeszcze innych rzeczy, które mieszczą się w tych cnotach, a które będą dobrem, dzięki któremu, jeśli za tym dobrem pójdziemy, to rzeczywiście nie będziemy mieli czasu grzeszyć. W myśl tej zasady, że jak robisz dobro, to nie grzeszysz.
To prawda. Ja w ogóle mam taką perspektywę, która jakby w tym, co napisałaś, ona mi strasznie odpowiada. Bo ostatnio sobie myślałem właśnie o różnych jakichś takich twórcach internetowych, katolickich i tak dalej, no i w ogóle o nauczaniu Kościoła. Że jednak mamy taką tendencję do koncentrowania się na złu, nie? Do koncentrowania się na tym, co nie tak, po to, żeby to rugować. Oczywiście intencja jest dobra, no bo chodzi o to, żeby nie było tego zła, ale przez to się jakby w kółko kręcimy, nie? Wokół zła.
Tak jest. Mnie bardzo porusza w Ewangelii, że kiedy czy bogaty młodzieniec, czy jeden z uczonych w prawie przychodzą do Jezusa, to zadają mu najważniejsze pytanie, co dobrego mam czynić, żeby osiągnąć życie wieczne. Czyli pytamy o dobro i o cel, którym jest niebo. Nie pytamy o to, czego mam nie czynić, czego mam unikać w moim życiu, przed czym mam się schować, tylko co dobrego mam robić. Mhm. I by trochę o to chodziło tobie, jak rozumiem, też.
Chcemy po prostu pogadać de facto o dobru. Nie chcemy mówić o grzechach, tylko chcemy mówić o dobru. I mamy takie przekonanie, że jeżeli się tego dobra szuka, jeżeli to dobro się praktykuje, to trochę nie mają miejsca, gdzie pojawić się grzechy.
Tak.
Mnie się to kojarzy, taki fragment ewangeliczny, nie wiem, czy ty go podobnie rozumiesz, on zawsze mnie jakoś bardzo porusza. Na pewno kojarzysz, jest ten moment, kiedy Pan Jezus mówi o tym, co się dzieje, kiedy złego ducha się wypędzi z domu, nie? Że ten duch wypędzony z domu idzie się błąkać tam na miejsca pustynne, znajduje tam 7 kolegów jeszcze gorszych niż on sam, no i potem wracają, nie? 7 do tego domu. W ogóle pierwsza taka rzecz to jest taka, ona mnie zawsze zadziwia, że Jezus mówi, zawsze wróci. Czyli zło zawsze wraca. Nie ma takiej opcji, żeby się wyrzucił i nie wrócił. Ono zawsze wróci. Ale mówi taką rzecz, że jak ten zły przyjdzie do domu, no i jak znajdzie mieszkanie wymiecione i czyste, ale puste, czyli niby super w ogóle, no bo nie ma tam żadnego brudu, nie ma grzechu, nie ma żadnych złych rzeczy, ale jest pusto, no to wejdzie z powrotem, nie? I z tamtego człowieka, jak mówi Pan Jezus, będzie jeszcze gorszy, niż zanim ten grzech się pojawił. Co to znaczy? Bo to znaczy, że gdyby nie było puste, czyli byłoby tam coś dobrego, byłoby tam, ktoś by tam mieszkał. Czyli ja sobie zawsze to wyobrażam, że ten zły puka, drzwi otwiera Pan Jezus, bo on tam już mieszka, czyli nie ma pustego mieszkania. I ten zły mówi, ja tu mieszkam, a Jezus mówi, nie, nie mieszkasz, ja tu mieszkam. Czyli de facto, jakby Jezus pokazuje taką perspektywę, że gdybyśmy tylko wypełniali mieszkanie dobrem, to zły po prostu nie miałby gdzie wchodzić.
Tak, prawdopodobnie dalej by pukał, bo pokusy będą przychodzić, natomiast nie wszedłby, nie miałby się gdzie zakorzenić. I Ja sobie myślę też o tym trochę pod kątem mojej drogi duchowej, też nawracania się w czasie spowiedzi, że to jest cudowne, kiedy umiemy nazwać to, co jest złe. Bo to już jest łaska Boża. I cudowne, kiedy przychodzimy, żeby Bóg nas z tego wyzwolił, kiedy chcemy dostać z powrotem łaskę sakramentalną, uświęcającą i tak dalej. Natomiast to nie jest tak, że wracam i już wszystko jest cudownie. Tylko potrzebuję się zastanowić, czym zastąpię to zło, którego nie chcę. To może być też pytanie, jak zadośćuczynię i czy to robię. I ja wiele razy zmagałam się w życiu z powracającymi grzechami, zresztą do dzisiaj z niektórymi się zmagam, że już wszystko sobie na czynniki pierwsze rozłożyłam, wiem, jakie jest źródło, wiem, dlaczego tak się dzieje, wiem, w jakich okolicznościach, nie? Wszystko mam przeanalizowane algorytmy, można by rozrysować. No i tak ląduję w tym samym. I złapałam się na tym, że ja nie wiedziałam, czym ja chcę to zastąpić. Co zamiast tego?
Ja zawsze mówię ludziom spowiedzi, jak spowiadam. Jak ktoś przychodzi, szczególnie po takim długim czasie, nie, kiedy nie był spowiedzi, raz, że jest oczywiście bardzo jakoś tam przejęty i poruszony, no bo na przykład, nie wiem, po 15 latach się spowiada, ale potem zawsze widzę taką ulgę, nie, że człowiek mówi, o Boże, wreszcie to z siebie zrzuciłem, wreszcie jestem wolny. Wtedy zawsze mówię, nie wolno ci się dać zwieść tej uldze. Dlatego, że w tej chwili jest tak, że miałeś pole, na którym rosło mnóstwo chwastów, mnóstwo niedobrych rzeczy, rzeczywiście było tam niefajnie, osty, ciernie, pokrzywy. To żeśmy rzeczywiście, znaczy my, Pan Jezus, żeśmy wykosili, jesteś po prostu, masz do gruntu ściętą ziemię, no ale to znaczy, że jesteś na pustej ziemi. Niby fajnie, bo nie ma tego, co było, bo nie ma krzaków, nie ma chwastów, ale de facto nie masz też nic innego jeszcze. Masz tylko tą pustą ziemię, wyczyszczoną. No ale nie fajnie jest mieszkać na po prostu pustej ziemi. Dopiero kiedy tam coś zasadzisz, czyli kiedy tam właśnie pojawią się nowe rzeczy, nie? Dopiero kiedy tam wybudujesz fajny ogród, no to wtedy będziesz mógł się czuć dobrze. Bo to jest taka, myślę, pułapka trochę, że ludzie często mówią, nie? Wyrzuciłem grzech, odszedłem z takim poczuciem lekkości, z wolnością. Ja to oczywiście rozumiem, no bo zrzuca się zło. Tylko wtedy człowiek zostaje w takim czymś, żeby to trwało, żeby to takie poczucie tej wolności trwało. Tylko, że jak tam nie posadzisz fajnych owoców, no to wlazie tam po prostu z powrotem coś innego, no bo nie można żyć w pustce, nie?
Mm-hmm. Tak. I mamy to idź i nie grzesz więcej, a nie idź i unikaj różne rzeczy, tylko idź, no i rób to dobro. Idź za Jezusem, naśladuj Go, czy tak jak mieliśmy w tej historii uzdrowionego przy sadzawce, bierz swoje nosze, czyli bierz swoją historię. Nie zostawiasz tego, ale idziesz i już żyjesz inaczej.
Kiedyś sobie jeszcze pomyślałem, a propos właśnie tego dobra, które jakby usuwa zło. Ja pamiętam, to miałem przy chyba pierwszym audiobooku, który nagrywałem, to było pewnie kilkanaście lat temu, nagrywałem Garnek Strachu. To jest na historii tego Gedeona i tam różnych lęków w jego życiu. Pamiętam wtedy po raz pierwszy mi się taka myśl pomyślała, oczywiście strasznie heretycka i zawsze jak to mówię, to wycinają mi te fragmenty i pokazują tylko ten fragment, gdzie to mówię, czyli najlepszym kierownikiem duchowym jest szatan. Bo jest najlepszym kierownikiem duchowym. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli szatan uderza w coś, tym są grzechy główne, nie? Jakby próbuje cię zniszczyć w tych. Jeżeli uderza w jakieś rzeczy, to znaczy, że tam w tym miejscu kryje się w tobie jakieś wielkie dobro. Bo on by nie uderzał w coś, co nie ma w tobie wartości. Wtedy wiesz, po raz pierwszy sobie pomyślałem, że jakby jak się człowiek przyjrzy miejscom, w których jest najbardziej atakowany, czyli miejscom, gdzie ma najwięcej grzechów, albo gdzie przynajmniej ma najwięcej pokus, że tam właśnie się jakby rodzi walka, to znaczy, że tam musi być ukryty skarb. No bo zły nie waliłby w miejsce, które nie ma znaczenia, które jest bezwartościowe, no bo po co mu to? On próbuje zniszczyć w tobie rzeczy najpiękniejsze, nie? Więc znowu, tak sobie myślę odnośnie tego, co napisałaś, jakby odkryć rzeczy najpiękniejsze, te, które są w nas największym skarbem i właśnie je kultywować, to dokładnie występujemy przeciwko szatanowi. Nie? Właśnie nie występując przeciwko niemu, bo de facto nie o to nam chodzi, bo chodzi nam o to wydobywanie skarbów, ale to go najbardziej, że tak powiem, niszczy w nas, nie?
Mhm. I jakoś mi się to kojarzy też z tym słowem, że gdzie wzmógł się grzech, tam jeszcze obficie nie rozlała się łaska. Że to przecież nie jest zachęta, to teraz grzeszmy, żeby było jak najwięcej łaski. Tylko, że tam, gdzie jesteśmy atakowani, tam, gdzie nieprzyjaciel chce nas okraść i zniszczyć, to tam natychmiast przychodzi Pan Bóg, bo zresztą zawsze do nas przychodzi, żeby nas ratować, żeby nas z tego wyciągać i żeby pogłębiać to dobro, które już wcześniej w nas złożył.
Kochani, chcemy to zrobić w ten sposób, że bo mamy 4 odcinki w tym tygodniu, bo chcemy skończyć jeszcze przed Wielkim Tygodniem, żeby już w Wielkim Tygodniu nie zabierać zbytnio czasu na niepotrzebne rzeczy. Znaczy, może nie to, że to niepotrzebne, ale są rzeczy ważniejsze. I zrobimy w ten sposób, że dzisiaj zajmiemy się jednym pierwszym grzechem, czyli pychą, albo raczej dobrem, które chroni przed pychą, albo raczej wyrzuca pychę z nas. A w następnych 3 odcinkach zrobimy sobie po prostu po 2 grzechy naraz, czyli zrobimy taką 4-odcinkową, 7-grzechową sagę. Agata, pycha, w sensie dobro, a odnośnie pychy. Co ty masz w głowie?
Powołanie.
No.
No pozwólcie, pycha jest o tym, że albo zaczynam uważać, że co to nie ja i jaka to ja jestem wielka, wspaniała, cudowna i się wywyższam ponad wszystko, no albo jestem w drugiej skrajności, czyli po mnie już niczego dobrego nie można spodziewać, nie, ja nic nie potrafię, to wszystko inni, nie, jestem taka w fałszywej skromności. A kiedy wchodzisz w swoje powołania i w ogóle je odkrywasz, jesteś w tej przygodzie rozpoznawania, do czego Bóg cię zaprasza, to nie masz czasu ani na jedno, ani na drugie. Bo po pierwsze, rozpoznajesz to, że to on cię zaprasza, więc nie będziesz się wywyższać, nie? I będziesz w adekwatnej relacji do niego. Ty jesteś moim Bogiem, ja jestem twoim dzieckiem, ty mnie stworzyłeś, ty jesteś cudowny i tak dalej. I powołujesz mnie do świętości. A z drugiej strony będziesz wiedział, że są rzeczy, które możesz zrobić, bo Pan Bóg chce, żebyś je robił. Widzi w tobie potencjał, widzi w tobie dary, które złożył i że ty możesz je rozwijać. Więc ja wierzę w to, że powołanie jest tym, co może cię zabezpieczyć przed pychą. Jasne, w tym się też mieści pokora, bo ja nie chcę tych cnót unieważnić.
No.
To myślę, że wszyscy wiemy. Ale spojrzeć na to z takiej innej strony. Że jeżeli ja odkrywam różne powołania, to do świętości jasne. Ale w ogóle to, że jestem człowiekiem.
Wiesz co, ja mam tak bardzo konkretnie, bo jak sobie przeczytałem o tym, jak mi tam napisałaś, że dla ciebie odpowiedzią na pychę jest powołanie, bo mnie się tak do takiego konkretu od razu sprowadza, bo mnie się pycha zawsze łączy no jednak z pewną relacją z innymi ludźmi, nie? To jest oczywiście podobne trochę do chciwości, znaczy do zazdrości, bo to pewnie jest jedno z drugim związane, no ale pyszny człowiek zazwyczaj jednak jest w stosunku do kogoś, nie? Albo ewentualnie ten pyszny w drugą stronę, czy tak jak mówisz, poniżający siebie, też do kogoś, czyli albo się czuje gorszy od innych, albo się czuje lepszy od innych, nie? Ja odkryłem już sobie jakby dawno, że w momencie, kiedy człowiek zacznie odczuwać satysfakcję z tego, co robi, z tego, kim jest, no to niepotrzebne ci jest to porównywanie się wtedy. W takim sensie, że jak masz to swoje, to nawet jeżeli w innych dziedzinach inni ludzie, nie wiem, są od ciebie lepsi, albo odwrotnie, ty chcesz się czuć lepszy, to nie. Jakby ja mam tak, że jak znalazłem to, co robię, to mnie bardzo jakby kręci, moje powołanie. Uwielbiam gadać, kaznodziejstwo, moja droga, którą robię. To nawet jak widzę teraz, nie wiem, innych braci, którzy mają inne talenty, inne zdolności, nad którymi albo się próbowałem wywyższać, że jednak ja jestem lepszy od nich, albo właśnie się czułem gorszy od nich, to w momencie, kiedy naprawdę masz tą taką satysfakcję z tego, co robisz, to przestaje w ogóle mieć znaczenie, bo masz tą swoją działkę, która ci daje szczęście. Bo ja bym powiedział tak, że ta pycha się może zrodzić tylko wtedy, kiedy się czujesz nieszczęśliwy. Bo jak czujesz się szczęśliwy, tak w sensie po prostu spełniony, no bo dla mnie tym jest powołanie, że jesteś spełniony w życiu, w tym, kim jesteś, w tym, co robisz, nie? To jest dla mnie powołanie. No to wtedy jakby nie masz potrzeby się wywyższać, bo to wywyższanie się jest naddawaniem sobie czegoś, czego nie masz. Na tym polega dla mnie pycha, nie? Że czegoś nie mam, a próbuję udawać, że kimś jestem. No a jak mam to, co mam i to jest super, to, że tak powiem bardzo brzydko, po co mi inni? I nie w tym sensie, że oczywiście chcę ich wynegować, tylko, że jakby nie muszę się wtedy już jakby porównywać, nie?
Zgadzam się z tym i myślę też o tym, powiedzieć takie fajne zdanie, że wiem, kim jestem. Że jak jesteś sobą, tym, jakiego cię wymyślił Pan Bóg, tym, jakiego cię stworzył i przyjmujesz to, to rzeczywiście nie ma potrzeby, żeby teraz balansować na jednej albo drugiej skrajności. Tylko możesz się ucieszyć tym, że jesteś powołany, tym, że jesteś stworzony. Ja to widzę też w taki sposób, trochę przyglądając się wcieleniu Jezusa.
No.
Że on jako Bóg człowiek nie był pyszny.
No.
Był bardzo pokorny, był bardzo sobą, a potrafił tam, gdzie trzeba stawiać jasne granice, tam, gdzie trzeba emocje pokazać, tam, gdzie trzeba robić wielkie rzeczy i też będzie wjeżdżał do Jerozolimy i będzie słyszał Hosanna, synowi Dawida, i będzie mówił, nie, to nie ja. i nie przekroczył tego, kim on jest. Wiedział, kim jest w relacji do Ojca, wiedział, kim jest w relacji do apostołów, wiedział, po co przyszedł na ten świat i potrafił zrealizować też swoją misję, swoje posłannictwo, swoje powołanie. I przyglądając się jego człowieczeństwu, ja próbuję uczyć się, co to znaczy być człowiekiem, co to znaczy być kobietą. Bo widzę w sobie takie tendencje, no totalnie do pychy, że wiesz, buduję sobie ołtarzyk świętej Agatki. Bo ja nie chcę się zgodzić na to, że jestem człowiekiem. Ja chcę być jak anioł. Bez grzechu, zawsze zadowolona, wszystko przyjmę, taka otwarta, wiesz, łagodna. I teraz sobie myślę, czemu ja tak chcę? Czemu ja się nie mogę zgodzić na moje człowieczeństwo? Że to jest też jakiś odprysk pychy. Że chcę być lepsza, niż to jest możliwe, żebym była. I patrząc na jego człowieczeństwo, próbuję przyjmować właśnie też moje powołanie do bycia człowiekiem. Zgodę na to, że jestem w ciele i że ciało jest pierwszą Ewangelią, że skoro Jezus przyszedł w ciele, to uczy nas też tego, żeby Boga poznawać w ciele, a nie poza ciałem.
Ty weź to wytłumacz szerzej.
To jest takie Benedykta XVI, właściwie trochę sparafrazowane, ale taka jego myśl, że wcielenie nas tego uczy, że Bóg zechciał być człowiekiem, i to nas może zapraszać do tego, żeby odkrywać, po pierwsze, wartość też swojego człowieczeństwa. Jesteś świątynią Ducha Świętego. I wejście w to powołanie bycia człowiekiem też nas tego uczy, że moje ciało jest tak ważne, że mieszka tutaj Bóg, ale mamy też ciało Słowa. Nie? Słowo stało się ciałem. Mamy ciało Kościoła i tam też poznaję Pana Boga. Mamy ciało Eucharystii, gdzie mogę Go przyjmować. I odkrywanie tych wszystkich przestrzeni, tych wszystkich dóbr, tych wszystkich miejsc, w których mogę być blisko.
Ja muszę się czepiać, bo widzę, że ludzie będą zadawali takie pytania. Poczekaj, ale co to znaczy konkretnie dla ciebie przyjmować swoje ciało jako ciało Ewangelii, że jakoś tak powiedziałeś?
Że jest pierwszą Ewangelią.
Dokładnie. No co to znaczy?
To znaczy, że zanim wydarzyło się wszystko to, co mamy opisane w Piśmie Świętym, to Bóg stwarza nas w ciele.
Co to znaczy
jest dobra nowina, czyli że Pan Bóg stworzył mnie na swój obraz i podobieństwo. Zanim był grzech, nie? Zanim jest trzeci rozdział Księgi Rodzaju, to mamy hymn stworzenia. I Bóg widział, że było dobre. Nie? Widział człowieka i widział, że było bardzo dobre. No a co widział? No widział mnie w moim ciele, tak? No,
Adama, ale co to dla ciebie znaczy?
Że to jest absolutnie cudowne, że...
Agata się budzi rano i jak przyjmuje pierwszą Ewangelię o swoim ciele?
Właśnie się zmacham zazwyczaj, wiesz, podkrążone oczy, niewyspany człowiek.
A, czyli chodzi ci o akceptację.
O przyjęcie człowieczeństwa ze wszystkim tym, co się z tym wiąże, czyli nawet jeśli to będzie niewyspanie, nawet jeśli to będą podkrążone oczy, ja teraz to bardzo spłycam, ale to będą też pragnienia, które się we mnie rodzą, uczucia, które rozpoznaję, że mogę z tym walczyć cały czas. I właśnie na przykład ja wpadać w pychę, że tu się zezłościłam i nie byłam aniołem. I nie wiem, miałam myśli, których nie chcę mieć i znowu się okazało, że nie jestem taka cudowna. I wpadam sobie wtedy w moje pychy różne. Albo mogę stwierdzić, wow, to jest wielki potencjał. Jestem człowiekiem i cudownie mnie stworzyłeś. Godne podziwu są twoje dzieła, Panie.
Przerwę cię, Agata, dobrze? Bo mnie tutaj coś ciekawego teraz opowiadasz. Bo tak sobie pomyślałem.
Dziękuję.
Nie, no bez przesady, nie wiem, jakiś wielki komplement, ale... Nie, po prostu mnie tutaj próbujesz, jakby inspirujesz mnie, jakby, znaczy sobie stawiasz mi coś ciekawego w głowie, że tak sobie teraz pomyślałem. No bo mówimy niby o pysze i o powołaniu. I zawsze jak się myśli o powołaniu szczególnie, no to się właśnie myśli o jakichś takich wielkich rzeczach, no w sensie moja ścieżka życiowa, to co ja mam robić w świecie, od czego mnie Pan Bóg stworzył, pitu, pierdu, pierdu. W sensie w ogóle wszystko prawda, ale... A teraz tak pomyślałem, a gdybym szedł zrobić takie coś, bo zafascynowałaś mnie tym zdaniem, że to jest pierwsza Ewangelia.
To jest moje zdanie, to mój przyjaciel. Jest ważne, że to nie ja to wymyśliłam, mój przyjaciel to
wymyślił. Nie chodzi o to, kto wymyślił, tylko o tym, że o tym gadamy. Że jakby każdego dnia, na przykład, nie wiem, wieczorem, można by sobie tak usiąść, dawniej to się nazywało rachunkiem sumienia, tylko już nie o to mi chodzi, tylko na przykład tak zobaczyć, bo ja rzeczywiście się bardzo często na różne swoje zachowania, na różne swoje postawy się złoszczę na siebie, nie? W sensie ja siebie często nie lubię, nie? Że coś mi się we mnie nie podoba. I oczywiście to jest okej, no bo to czasem mnie pokazuje jakieś tam wady i tak dalej. Ale generalnie głównie poprzestaję na tym, że po prostu się wkurzam na siebie i po prostu i trwam w takiej niezgodzie na mnie, nie? W takim, że jaki jestem po prostu niedobry, ohydny. A gdyby tak właśnie wieczorem usiąść i tak sobie przejrzeć różne swoje postawy, ale nie na zasadzie dobrze zrobiłem, źle zrobiłem właśnie, czy nie na zasadzie klasycznego rachunku sumienia i tam od razu przepraszać Boga, że coś złego zrobiłem, tylko na przykład zobaczyć, nie wiem. No ja przykład ja mam tak, że potrafię się bardzo denerwować, jak jedę samochodem albo czymkolwiek, nie? W sensie mam gniewy w sobie. I się złoszczę na siebie, właśnie, złoszczę się na złoszczenie się. Nie lubię siebie wtedy, bo wychodzą ze mnie jakieś takie potworności. A gdyby tak spróbować się temu przyjrzeć, że no właśnie, to jest coś o mnie, ale nie w sensie, jakie tam zło się czai, tylko że to jakoś, kurde, nie wiem, czy umiem to wyrazić, ale jakby tak mnie teraz wzięłaś na takie coś, żeby przyglądać się z akceptacją sobie, że to jest w ogóle forma modlitwy jakiejś. Mhm. Nie wiem, czy czaisz, że ja
tak,
gadam.
Tak, myślę, że rozumiem. I że to jest też takie zachwycenie się temperamentem, który masz.
O.
Możliwościami, które są w tobie złożone. Aha. I ja wierzę, że kiedy się przyglądam temu ze zachwytem, to odzyskuję sprawczość nad tym, co ja zrobię. Mhm. Bo to nie jest o tym, że mam nie czuć już nigdy złości, tylko jak ją kierunkuję. To już nie jest o tym, że... Nie wiem, nie mogę robić wielkich rzeczy, mogę robić wielkie rzeczy, tylko niech te wielkie rzeczy nie pochłaniają mnie. I mi jest bardzo bliskie to spojrzenie takie właśnie z Księgi Rodzaju, że Bóg patrzy na nas i stwarza nas za pomocą słowa i spojrzenia, mówi i to się dzieje, patrzy i widzi, że jest dobre. I że skoro jestem Jego obrazem i podobieństwem, to jeśli ja to przyjmę i będę chciała ten obraz i podobieństwo w sobie podtrzymywać, nie zakopywać go, czymś innym, jakimiś maskami, no to wtedy będę sobą, czyli wtedy wejdę też w moje powołanie. Każde, nie? I to wielkie, ale też codzienne.
Nie, tylko już to mi się jakaś furtka mi się w głowie teraz otwiera taka, właśnie w sensie taka, kurczę, bo rzeczywiście, wiesz, jakby pycha się bierze z tego, że nie wiesz, kim jesteś i próbujesz sobie coś nadać, nie? Że jakby masz jakiś brak, coś czujesz, że ci nie pasuje w sobie i chciałbyś być kimś więcej, kimś lepszym, więc sobie tworzysz jakąś nieistniejącą rzeczywistość albo dla siebie, albo dla innych, a zazwyczaj i tu, bo chcesz, żeby inni też się postrzegali lepiej, bo ty czegoś nie masz i próbujesz zapełnić jakąś nieprawdą o sobie. A gdyby mieć taką właśnie, wiesz, praktykę takiego codziennego, to będzie bardzo słabe słowo, ale miłującego przyglądania się sobie, czyli takiego po prostu, nie chodzi mi o żadną tam akceptację wszystkich rzeczy sobie, tylko takiego zwykłego, takiej konstatacji, że to jestem ja, że ja mam takie rzeczy, że ja mam takie różne właśnie temperamenty, mam takie gniewy, mam różne... I to jestem w ogóle ja, tu się buduje jakieś ja. W ogóle dla mnie to się otwiera jakaś taka ścieżka, że gdyby takie coś robić na stałe, no to byłoby takie, wiesz, spotykanie się samego ze sobą człowieka, takiego, że ja ciągle jestem w kontakcie ze sobą, bo ja myślę, że pycha też jest z tego braku kontaktu, że próbuję cały czas coś nadrobić, coś próbuję sobie narzucić.
Tak, tak. No a to jest takie bardzo urealniające moim zdaniem. I to... takie przyjęcie tego powołania i tych wszystkich rzeczy dookoła może też nas otwierać na bycie prawdziwym wobec drugiego człowieka. Że już nie muszę wtedy tutaj siedzieć jako ktoś inny, tylko mogę siedzieć jako ja, ze wszystkim, co w sobie noszę. I mnie to biblijnie bardzo zachwyca, że jak się patrzy na uczniów, to nawet po zmartwychwstaniu jest wiele razy powiedziane, oni się bali, oni nie rozumieli, oni nie rozpoznali, oni siedzieli zamknięci, Jezus wstępuje do nieba, oni wątpili. No to jest bardzo pokorne, tak? To jest przeciwieństwo pychy. A co ja bym zrobiła, gdybym ja pisała Ewangelię? Nie, Agatka nigdy nie zwątpiła, nie? Pani doktor teologii tak nie robi. Pani doktor teologii nie ma pytań. Pani doktor nie ma grzechów, nie? I przyjęcie tego, kim ja jestem, też w przeżywaniu bardzo szczerym tego, co we mnie jest, otwiera mnie na drugiego człowieka, otwiera mnie też na Pana Boga. Bo jeżeli ja umiem nazwać te miejsca braku, miejsca pragnień i inne miejsca, to też mogę Boga zaprosić, żeby do tego przychodził. A dopóki ja jestem z tym sama i jeszcze w jakiejś takiej walce i napięciu wobec świata, wobec siebie i wobec Boga, no to się izoluję i właśnie wtedy szatan bardzo łatwo mnie złapie. Bardzo łatwo się potknę, upadnę i wywrócę.
Ja wiem, że pewnie ci, którzy tego słuchają, to nie mają tego poczucia, co ja mam teraz, bo mi się nawet otworzyło coś w głowie w ogóle, takiego w sensie dla mnie mi się coś otworzyło w głowie, z tym takim spotkaniem się ze sobą, wiesz? Bo to jest w ogóle jakiś chyba klucz w ogóle do wszystkiego, że zobacz, my jesteśmy w takim pędzie życiowym, nie? Szczególnie kiedy ludzie mają takie, że tak powiem, znaczy w sumie to każdy ma takie, że to jest takie gadanie, bo to jakby tylko rodziny tak miały. Ale no każdy ma takie, że ma swoje, że jakby rozpoczyna się taki ciąg tam w wieku tych tam 19 czy 20 lat, kiedy wchodzisz na serio w życie. Te wszystkie rodziny, kłopoty, dzieci, kredyty, pogrzeby, msze, rekolekcje w moim wypadku i tak dalej, i tak dalej. Że jak teraz sobie tak patrzę na ostatni tydzień, który miałem, wiadomo, że się modliłem, bo się modlę codziennie, ale tam prawie w ogóle nie było spotkania ze sobą. I wiadomo, że nie chodzi o to w modlitwie, żeby to było głównie spotkanie ze sobą. No jasna sprawa, szukamy tam Pana Boga. Ale myślę, że powinien być taki moment takiego urealnionego ciągle, takiego spojrzenia miłującego na siebie, jakkolwiek to zdanie brzmi. Ale jakoś mi to teraz, że jakoś klapkę w głowie otwiera. Nieważne, bo że nie chcę się w kółko kręcić wokół tego samego tematu. Jeszcze jedna rzecz mnie tak troszeczkę poruszyła, troszeczkę. Zwróciłaś moją uwagę na coś, nigdy też o to nie myślałem. To rzeczywiście nie ma w Ewangelii żadnych takich miejsc, gdzie Jezus by mówił o sobie jakby, nie chcę powiedzieć poniżająco, ale w takim kluczu, że jest w czymś beznadziejny, niedobry i tak dalej, czyli to, co my znamy, że a, tam przestań, nie? Ja taki nie jestem. I też nie ma właśnie żadnych miejsc, gdzie on by w jakiś taki pyszny sposób, znaczy niby to wiadomo, no bo on nie miał żadnego grzechu. Ale jakoś nigdy na to nie zwróciłem uwagę, że nie ma w sumie takich jego słów. No dobra, może jest to jedno, gdzie on mówi, dlaczego nazywasz mnie dobrym, nie? Ale to też nie jest żadne poniżające, tylko oczywiście zwraca uwagę na to, skąd jest źródło dobra, nie?
Tak, i to jest pytanie bardziej do tego młodzieńca, żeby on sobie zdał sprawę, za kogo uważa Jezusa. Nie? To nie było zaprzeczenie, że nie jestem dobry, tylko skoro jest jeden dobry, to czy ja dla ciebie jestem Bogiem? I to miał urealnić tego człowieka. I zobacz, że Maryja ma bardzo podobnie.
No.
Że Maryja jest też tą kobietą, która nie musi się poniżać i nie musi się wywyższać. Ona przyjmuje powołanie, ma pytania, to ma pytania, też jest bardzo autentyczna i jest sobą do końca. Jest sobą cały czas i wtedy, kiedy jest droga do Betlejem, wtedy, kiedy uciekają do Egiptu, wtedy, kiedy przychodzi do Jezusa, wtedy, kiedy stoi pod krzyżem. Ona jest cały czas sobą i kiedy przychodzi do Elżbiety, to też jest takie niezwykłe. Wielbi dusza moja Pana i raduje się Duch mój w Bogu Zbawicielu moim, bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy, więc ja wiem, kim jestem, a jednocześnie wszystkie pokolenia mnie będą błogosławić.
Nie, ale to jest ładne, co powiedziałaś, że to szczególnie w zwiastowaniu widać. No, rzeczywiście w zwiastowaniu są pytania, czyli ona po prostu konkretnie pyta, ale jak to się ma zrobić, czyli mówiąc krótko, poproszę instrukcję obsługi, jak to się wydarzy, ale nie ma tam żadnego, ale czy ja się nadaję, czy ja na pewno, ona po prostu mówi, dobrze, oto ja, służebnica pańska, niech się dzieje, czyli w porządku, ja zrobię tak, jak trzeba. To jest ciekawe, że jakby zadawanie pytań jak nie jest żadnym właśnie poniżaniem siebie, w sensie takim mówieniem, nie rozumiem do końca, jak to ma się stać. Czy nie ma nic złego tego, że na przykład jak człowiek dostaje coś niezwykłego, to zada pytanie, no ale jak to jest możliwe i tego. A jednocześnie nie musi w tym być takiego odbierania sobie, nie? Takiego, że ale to nie, to na pewno nie jest dla mnie, to jakaś pomyłka, nie? A to ciekawe w ogóle też tak. Tego nie zauważyłem wcześniej. Bo zazwyczaj się koncentrujemy na tej służebnicy, nie? W sensie, że tu ja, pokorna służebnica pańska.
Tak, i ona coś. Rzeczywiście taka tak, jest. Ale dlatego może spełnić sensie. To powołanie. Tak, ale to jest bardzo zdrowe. Tak. To nie jest takie deptujące w ziemię. Tylko to jest ta adekwatna perspektywa.
Ale zobacz, że to jest, ona jest rzeczywiście w tym wyjątkowa, bo te inne te chłopaki to miały być inaczej, nie? Piotrek jak zostaje powołany, to pierwsze co startuje, to odejdź ode mnie, panie, bo jestem grzeszny, nie? Czyli ten już mówi, ja się nie nadaję. Nie? To ciekawe, Maryja nie ma czegoś takiego, że ja jestem za słaba. Ja jestem nie nadająca się. Czyli jakby, no, tylko to znowu, no to jest ona, no. To jest.
Ale mamy kogo prosić też o wsparcie i od kogo się uczyć, to jest cudowne. A z Piotrem to jest fajne, nie? Bo najpierw jest taki, teoretycznie byśmy powiedzieli naszym językiem, taki pokorny, taki świadomy swojej grzeszności.
Nie, to, no, jest, a potem, to od razu to właśnie, słuchać tam niedobro słuchać. Tak.
A potem pójdę za tobą, nie? Pójdę na krzyż, umrę, wszystko tak, zrobię, tak, no i nie robię.
Tak.
I to jeszcze to z tym obmyciem nóg, nie? Nie możesz mnie myć, nie możesz mnie doskonać.
No on to miał do końca. Myślę, że do samego końca. Chociaż zmieniło mu się to po zesłaniu, nie? Bo potem ja bardzo lubię tą scenę, jak on uzdrawia tego chromego tam przy świątyni, nie? W sensie tego gościa, to nie był chromy, dobrze mówię? No dobrze, ten gość to nie chodził, nie? Przy, czy sparaliżowany
tak.
on był?
No, tak.
No, ten przy tej świątyni. I on tam już zupełnie tak wprost, bez żadnego krygowania się, jakby mówi o tym, co potrafi w imię Jezusa, jakby tak, daje ci
nie
to...
Nie mam
jakby,
srebra ani
dokładnie.
Złota, ale
ja
co
wiem,
mam, to ci
wiem,
daję.
Co mam, dokładnie.
Tak.
On już nie mówi, ja tutaj się nie nadaję, ja ci nic nie zrobię, albo nie wiem. Nie, on już jest bardzo ustawiony. Wiem, co jest moje, wiem, co jest Jezusa, wiem, co ja mogę w Jego imię, jakby jestem już w Jego działaniu. Ja to jest po zesłaniu już, więc jakby też, o, więc może to też jest jakaś intuicja, że to Duch Święty musi w człowieku zrobić.
I to jest bardzo sensowne też dlatego, że wielokrotnie mówiło się w tradycji Kościoła, że przeciwieństwem tych 7 grzechów głównych będzie 7 darów Ducha Świętego. I to nas też osadza, nie same tylko cnoty, ale też te dary.
A jaki będzie wtedy odpowiednik wśród darów do pychy?
Nie wiem, który by był. Czy to by była sama...
Pewnie jest to jakoś przypisane,
pewnie
tylko,
jest,
tylko oczywiście nie tego, żeśmy nie poszukali, nie znaleźli.
Nie poszukaliśmy, nie.
Ale to może w następnym odcinku to zrobiły. Nie, bo ciekawe, bo tak, bo ja też o tym słyszałem. Na szczęście mam świadomość takiego przyporządkowania jednych do drugich. Ale
no
ciekawe,
może jakaś bojaźń pańska.
O, pewnie tak.
To ja bym w to celowała,
pewnie
ale
tak.
Serio nie wiem.
Tak,
no
tak, tak,
jest...
pewnie tak. Bo bojaźń pańska nie jest żadnym strachem, tylko jest pewnym staniem w prawdzie i widzeniem. No ciekawe.
I że wtedy znowu nie muszę za dużo, nie muszę za mało, tylko jestem w tej relacji.
Jesteśmy niedouczeni, trzeba to będzie...
To jest,
trzeba
to ale będzie to jest właśnie też urealnienie i ja się cieszę, że nie wiem. Naprawdę, to jest ważne, że nie wiem.
Jakie, bo wiesz co, bo, znaczy oczywiście też nie oszukujmy się, to jest trochę tak, że to trochę potem na siłę przyporządkowano, nie? Jestem przekonany, że to nie powstało jako, wiesz, odpowiedniki siebie, tylko bardziej mieliśmy, ustaliliśmy w trakcie w historii Kościoła 7 grzechów głównych, mamy 7 darów, więc potem przyporządkujmy je, żeby to jakoś pasowało, nie? Ale ciekawe, nie, też tak się skłaniam, że to powinna być pewnie bojaźń Boża. O tym można by w ogóle zrobić jakąś inną serię. Agata, masz jeszcze jakieś myśli o tym, czy wystarczy?
Nie, że można się też ucieszyć tym, czego się nie wie. I to też jest przyjęcie powołania.
Przyjęcie powołania?
No
do niewiedzy?
Takiego, tak, że nie wszystko wiem jako człowiek. Że mogę szukać i że to jest w porządku. Że nie muszę udawać ani gorszego, ani lepszego. Mogę być sobą w tym, co mam dzisiaj. Dzisiaj nie wiem. I to jest
dzisiaj
okay.
Nie wiem, ale w następnym odcinku będziemy już wiedzieć. Na pewno się dowiemy. Właśnie, bo to jest też to, że jak się przyjmuje siebie, bo to jest taki często zarzut, tak ludzie mówią, o, że ja tak często słyszę o mnie, nie? Że jakby ty tylko mówisz właśnie o tym, co jest dobre w człowieku i w ten sposób się zgadzasz na grzech tam, na słabość i tak dalej. Nie. To jest właśnie zobaczenie w sobie pewnych rzeczy, o których nie wiem. Nie jest taką po prostu zgodą, okej, nie wiem, to nie wiem. Tylko najpierw trzeba zobaczyć i po to, żeby to potem ewentualnie rozwinąć, ale nie w takim gniewie do siebie, nie w takim negowaniu siebie, nie w poniżaniu siebie, tylko okej, nie wiem, to nie wiem, się poszuka i się znajdzie i się potem powie i będę wiedział. Więc jakby nie, ja nie uważam, że jakby mówienie o dobru jest zgodą na akceptację jakiejś tam słabości czy grzechu. Dobrze. Moi drodzy, tyle w tym naszym pierwszym odcinku, takim trochę wstępnym i trochę o pierwszym, nawet nie tyle grzechu, ile dobru, które ma być odpowiedzią, albo raczej tak naprawdę lekarstwem broniącym nas przed złem. Jak będziemy szukać siebie, to myślę, że pycha będzie znikać, bo pycha jest tą pustką, którą wypełnimy tożsamością, tym, kim jesteśmy, prawdziwym poznaniem siebie. Kochani, zapraszamy was na odcinek jutrzejszy, bo będziemy się teraz spotykać codziennie, gdzie weźmiemy kilka następnych grzechów, w sensie dwa kolejne, jakie to się okaże jutro. Więc jeśli tylko znajdziecie czas, to koniecznie zajrzyjcie na Langustę i o dobrych grzechach sobie porozmawiamy. Agato, bardzo dziękuję ci za to pierwsze spotkanie.
Dzięki.
Mam nadzieję, że zobaczymy się jutro, czyli u nas za mniej więcej 3 minuty, ale u was to będzie jutro. No więc ściskamy, pozdrawiamy, błogosławimy i do jutra z Bogiem. Pa, pa.